Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Skąd ta żywotność naszej pamięci, objawienia w Fatimie sprzed 100 lat? Dlaczego uważamy je za wciąż aktualne, chociaż w 2000 roku, kiedy Jan Paweł II ujawnił tak zwaną trzecią tajemnicę fatimską, niektórzy przekonywali nas, że sprawa jest już jakby nieaktualna, ponieważ sprawiedliwi jakoby powstrzymali bieg wydarzeń i poprowadzili je w dobrym kierunku. Żywa wiara w każdym razie nie poddała się tym sofistycznym tłumaczeniom rozmaitych usypiaczy. Niestety sytuacja moralna i religijna współczesnego świata, przed którą strzegały objawienia w Fatimie, nie uległa zdecydowanemu, radykalnemu przeobrażeniu. Świadczą o tym niezbite fakty, a nie tylko nasze zawsze subiektywne wrażenia i poczucia. Jakie to fakty? Czy trzeba je tu przedstawiać i tłumaczyć? Chyba jednak tak. Najpoważniejszym jest z pewnością trwająca w dalszym ciągu, także w naszym kraju, straszliwa rzeź dzieci przed narodzeniem, rozpoczęta właśnie w Związku Radzieckim, przed którym ostrzegano ludzkość w Fatimie w 1917 roku. Jeszcze przed rewolucją październikową Lenin zapowiedział prawną swobodę dokonywania aborcji jakoby środek wyzwolenia w kobiecie człowieka. Ale to naprawdę droga opanowania człowieka przez demona. Z tego powodu w Związku Radzieckim w 1920 roku zalegalizowano zabijanie dzieci przed narodzeniem, bo to najpilniejsza sprawa w królestwie szatana. Dla nas niestety chyba ta sprawa nie wydaje się najpilniejsza, skoro po odzyskaniu politycznej niepodległości od Rosji przez prawie 30 lat nie udało nam się radykalnie zmienić prawa i społecznej mentalności. Tego stanu świadomości moralnej nie możemy jednak mierzyć samymi tylko liczbami. Owszem, nie ma już takiej sytuacji mentalnej i prawnej jak w PRL-u, ale mamy pod pewnym względem sytuację gorszą. Najgorsze nie jest bowiem dokonywanie moralnego zła, ale jego usprawiedliwianie. A z czymś takim mamy dzisiaj do czynienia. Spora rzesza w naszym kraju nie wstydzi się tego, że uważa za coś dobrego zabijanie chorych dzieci przed urodzeniem. Całkiem też spora grupa nie wstydzi się za tak myślących swoich znajomych, członków rodziny. Nawet się zaprasza na niektóre katolickie salony osoby o tak wypaczonym sumieniu. To straszliwe kłamanie i obojętność w naszym narodzie powinna nas napełniać lękiem przed przyszłością. Stąd też raz kolejny przypominamy sobie ostrzeżenia z Fatimy sprzed 100 lat. Jak jednak wcielić je w czyn? Pewnie są różne drogi. Jako zajmujący się nauką zwróciłbym Państwa uwagę na aktywność wpływowych deprawatorów sumień w kształtowaniu i wychowaniu polskich lekarzy i polskich prawników. Jakże mają oni poprawnie oceniać ludzkie czyny, skoro podczas studiów uczą się od swoich profesorów, że oceny moralne są tylko subiektywne, nie dotyczą żadnego obiektywnego faktu. Nie mogą być zatem ani prawdziwe, ani fałszywe. Oto sedno etyki prawniczej uczonej w Polsce na wielu uczelniach. Ale to zbrodnicze myślenie na temat moralności połączone jest w tych środowiskach z kompromitującym dla naukowców nierzetelnym uprawianiem etyki prawniczej. Naukowiec jest bowiem zawsze zobowiązany do ustalenia aktualnego stanu badań na podjęty temat. Łatwo się przekonać, że polscy profesorowie prawa, subiektywizujący oceny moralne, nie znają poważnych argumentów przeciwko swojemu stanowisku. Nie podejmują z tymi argumentami żadnej dyskusji. Nie słyszeli, nie zechcieli pewnie słyszeć o poglądach na ten temat ojca Jacka Woronieckiego, Karola Wojtyły czy księdza profesora Tadeusza Styczni. Czy to jest zatem uprawianie naukowe etyki prawniczej, czy też jej ideologizowanie, wypaczanie? Tą jednak drogą idzie wypaczanie także myślenia i sumień następnego pokolenia polskiej inteligencji. Jeśli zatem poważnie traktujemy ostrzeżenie z Fatimy, ostrzeżenie przed szerzeniem błędów myślowych, to przyjrzyjmy się temu co w tym zakresie czyni także polska nauka. Czas to zmienić, zapoznać się wpierw z faktami i podjąć dyskusję i polemikę. Szczęść Boże!